wieczór wszystkim i dzień dobry niektórym. Witam, Chris Chmielewski z tej strony. Mam olbrzymią przyjemność zaprosić do kolejnego podcastu i dzisiaj moim specjalnym gościem jest dr Barbara Sobczak. I cieszę się bardzo, że Basia zaakceptowała nasze zaproszenie, abyśmy mogli porozmawiać na temat implantologii w wydaniu takim bardzo zaawansowanym. Dobry wieczór, Basiu.
Dobry wieczór. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
Ponieważ nagrywamy podcast wieczorową porą, dlatego pozwalam sobie zdradzić tajniki, kiedy to wykonujemy. Natomiast dzisiejsza rozmowa, tak z Basią wcześniej rozmawiałem telefonicznie, chciałbym, żeby dotyczyła też kilku takich bardzo ważnych elementów, myślę, dla każdego ważnych w karierze zawodowej. I Basiu, po prostu nie owijając w bawełnę, zapytam się ciebie, jak to się stało, że doszłaś do tego poziomu zaawansowania w implantologii?
Wiedziałam, że dzisiaj będziemy rozmawiać i tak spodziewałam się, że możesz mi zadać to pytanie, tak jak już mi wspominałeś. I zaczęłam się nad tym zastanawiać, ale ze mną jest tak, że ja od zawsze, od początku studiów fascynowała mnie w stomatologii przede wszystkim chirurgia, potem protetyka. I tak jak Hania Sobota miała kiedyś taki wykład, że my nie wiemy, gdzie zmierzamy zawodowo i porównała to do wsiadania do taksówki, gdzie nie potrafimy podać adresu, to ja jestem taką osobą, która zawsze dokładnie wiedziała i wie do tej pory, gdzie chcę się znaleźć i co chcę robić za parę lat. Mam to zaplanowane i część ludzi puka się w głowę, bo czasami te moje marzenia są naprawdę, może wydaje się, na wyrost, a potem jak się okazuje, że już się spełniają, to wszyscy mówią, no faktycznie, wiesz, to tak.
Miałaś szczęście, tak?
Tak, miałeś szczęście, albo tutaj nam się wydawało, że tak właśnie to się z tobą potoczy. Ale jeżeli chodzi o implantologię, to implantologia dla mnie jest przede wszystkim ogromną przyjemnością i pasją moją, ale ja po prostu uwielbiam operować ludzi. I to jest takie, może nie wiem, mało politycznie poprawne, ale ja uwielbiam robić zabiegi. Natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego chciałam rehabilitować pacjentów w ten sposób i skąd się wziął Sobczak koncept, to droga moja wcale nie była taka przyjemna i sympatyczna i obawiam się, że do tej pory nie jest, bo to sobie akurat troszkę inaczej wyobrażałam. Znaczy, po pierwsze, wzięło mi się to stąd, że ja bardzo nie lubię tych różowych, sztucznych dziąseł.
Basiu, a zanim przejdziemy do tego, ja bym chciał, żebyśmy może z naszym słuchaczem powiedzieli kilka słów, dlatego że może nie wszyscy wiedzą, ale chciałbym, żeby po prostu osoby, które nas słuchają, wiedziały, że dzisiejszy odcinek jest poświęcony terapiom pełnołukowym na implantach, które ty opracowałaś swoją metodę leczenia tych pacjentów i nazywała się Sobczak Concept. Czy to się zgadza?
Tak, tak. To można powiedzieć metoda, można powiedzieć protokół, ale to jest taki po prostu algorytm postępowania, który implementujemy w każdej sytuacji, kiedy przychodzi do nas pacjent, który albo nie ma już zębów i nosi protezę, albo zęby, które ma, powinny być usunięte. I z grubsza rzecz ujmując, w tym protokole, w Sobczak Concept, chodzi o to, żeby od razu po zabiegu tego samego dnia pacjentowi zamontować do świeżo wprowadzonych implantów most tymczasowy, który ma za zadanie między innymi oczywiście dobrze wyglądać, ale też dobrze goić tkanki w sposób, który sobie zaplanujemy. I to był taki mój cel od samego początku. Chciałam, żeby wszystkie linie się zgadzały, chciałam, żeby płaszczyzny były prawidłowe od razu w tym moście tymczasowym. Chciałam, żeby te referencje, które mamy, były idealnie przeniesione do laboratorium, tak żeby ten most był bezbłędny, to znaczy, żeby po prostu, tak jak mówiłam, żeby wszystko to, co chcemy w nim ująć, tam było i żebyśmy nie mieli problemów, że albo mamy linię pośrodkową przesuniętą, albo przekrzywioną, albo gdzieś tam nam ucieka któraś strona albo płaszczyzna jest nieprawidłowa, zgryz jest nieprawidłowy. I właściwie takim swoim uporem doprowadziłam do tego, że faktycznie, czy tak jak dzisiaj, czy każdego innego dnia w pracy ja po prostu przykręcam pacjentowi ten most, pacjent się uśmiecha, zagryza i wszystko jest prawidłowo tak, jak powinno być, więc to był taki mój cel w tym leczeniu.
Ja tak dla słuchaczy chciałbym tylko powiedzieć, że dzisiaj mamy, nagrywając ten wywiad dzisiaj z Basią, mamy 14 grudnia 2020 roku, natomiast Basia już za kilka dni, dokładnie 17 grudnia, jeżeli się nie mylę, a myślę, że nie, o godzinie 20 poprowadzi webinar, gdzie będziemy mogli ją nie tylko zobaczyć, ale także zobaczyć jej przypadki i protokół postępowania. Basiu, ja bym tak chciał cię po prostu troszeczkę sprowokować. Powiedz mi, jakiego typu działania czy protokoły, które były po prostu dla ciebie inspiracją, czy wręcz odwrotnie, których chciałaś uniknąć, oferując leczenie swoim pacjentom?
Znaczy, tak, chciałabym odpowiedzieć na to pytanie, nie wymieniając nazwisk.
Nie, to, ale wiesz, to jest takie bardzo, bardzo naturalna, swobodna rozmowa, tak. I chciałbym, żebyś po prostu odpowiedziała na to pytanie w sposób taki, który czujesz i uważasz za słuszny.
Jasne. Znaczy, to jest tak, że tak jak ty mówisz, ja jakby wiedziałam, co chcę zrobić, wiedziałam, że nie chcę do czterech implantów zamontować czegoś, co dla mnie było formą dalej bardziej protezy niż mostu, tylko załóżmy bez podniebienia czy okrojonej formy. Takim naprawdę trygerem do tego nawet nie był żaden lekarz czy żaden sposób, tylko był pacjent, bo zaczęło się to od pacjentki, która do mnie przyszła, która miała 28 lat. Ja po prostu się uparłam, żeby tej dziewczynie móc zrekonstruować zęby, tak żeby ona mogła swobodnie się uśmiechać, swobodnie funkcjonować. Natomiast ja naprawdę bardzo długo byłam święcie przekonana, że ludzie robią to, co ja robię. I ja po prostu nie potrafię tego znaleźć, więc ja obsesyjnie szukałam publikacji, rozmawiałam z różnymi ludźmi, domagałam się różnych rozwiązań. Tutaj wiesz, że obydwoje przyczepiamy implanty Straumana, więc ja generalnie tutaj dręczyłam wszystkich z firmy i prosiłam o to, żeby mi pomogli, że na pewno jakby gdzieś ta ścieżka jest utarta, niech mi pomogą, bo ja po prostu chcę iść tylko nią. I w sumie tak naprawdę przez przypadek okazało się na IDS-ie w Kolonii w 2019 roku, że faktycznie raczej chyba to jest jakieś nowum, to jest jakiś protokół, który nie jest do tej pory stosowany. Potem zaczęła się taka droga weryfikacji. Ja, właściwie 2019 rok to były podróże przedstawicieli firmy Straumann tutaj do mnie, do kliniki, gdzie parokrotnie razem ze mną operowali i ja podróżowałam tam. To było o tyle, znaczy 2020 rok, to myślę, że wszyscy koledzy, którzy nas słuchają, zgodzą się, że to był wyjątkowo trudny rok, który pod różnymi względami nie pozwolił nam się rozwinąć tak, jak sobie tego życzyliśmy, tak jak chcieliśmy. Ale moja praca ogólnie każdego dnia polega na tym, że ja ciągle zadaję sobie pytania, co zrobiłam źle. I to jest moje takie główne pytanie.
Ja myślę, że każdy naturalnie powinien mieć taką formę autorefleksji, a ja bym to tak nazwał, no bo
co moglibyśmy poprawić. Tak, I nawet jeżeli wszyscy dookoła biją brawo, moi kochani ludzie, którzy ze mną pracują, mają do mnie bajońską cierpliwość, no to ja ciągle jednak siedzę i oni już mnie tak kopią, mówią, nie, ale jest super. Ja mówię, nie. Ja mi się wydaje, że jednak jakbyśmy tutaj tą szyjkę trochę bardziej pociągnęli, tak jak i to po prostu zawsze jest taki coś. I sądzę, że to może właśnie jest to, co sprawia, że następnego dnia staramy się to wdrożyć i staramy się jakby już nie popełniać tych błędów, ale powiem szczerze, że ja mam naprawdę takie momenty mocnej frustracji, bo złoszczę się sama na siebie, bo wydaje mi się, że ciągle popełniam błędy, że już szybciej powinnam się tego nauczyć, że już szybciej powinnam to zrobić jeszcze lepiej. I pytałeś się a propos innych metod i bezwzględnie, jeżeli chodzi o natychmiastową implantację, natychmiastowe obciążenie w pracach pełnoukowych, to musimy oddać hołd doktorowi Paulo Malo, bo to jest człowiek, który przeszedł naprawdę też, po pierwsze to wymyślił, to trzeba powiedzieć głośno, po drugie przeszedł też bardzo trudną drogę i też to nie była taka droga, gdzie jak coś się wymyśla, to wszyscy mówią, hej, super, że to zrobiłeś, zrobiłaś, w ogóle brawo, kibicujemy ci, więc jest wręcz odwrotnie, mocno odwrotnie, ale taka determinacja sprawia, że człowiek jednak mówi, nie, ja idę dalej, bo po prostu jest coś większego i chcę tym pacjentom dawać to, co ja bym sama chciała otrzymać. A teraz właśnie lekarzem, który głównie ze mną operuje, to jest właśnie lekarz, który jest Portugalczykiem, dr Pedro Szczewał, którego serdecznie pozdrawiam. I to jest taki wychowanek Malo, bo on go zna od urodzenia, to jest jego wujek, więc strasznie śmiesznie było u Pedra wyplemić te naleciałości. Śmiejemy się, że jak ja biorę luery do ręki, to potem nie śpię w nocy, bo moja metoda jest odwrotnością redukcji kości. Natomiast w ogóle my się z Pedro bardzo dużo śmiejemy, natomiast on do tej pory już operujemy długo razem i w zeszłym tygodniu mówi, słuchaj, czy ty możesz mnie w końcu tego nauczyć, bo już naprawdę.
Okej. Okay. Ja rozumiem, że wiesz, będzie nam dużo łatwiej pewne rzeczy zobaczyć i zrozumieć w momencie, kiedy będziemy widzieli twoje zdjęcia, ale ja wiesz, też obserwuję twoją karierę, w jaki sposób dynamicznie się rozwijasz. Zresztą na przestrzeni ostatnich kilku lat i z punktu widzenia i biznesowego, i nagrody, i wyróżnienia oraz pozycja gdzieś tam związana z tym, co chcesz osiągnąć, z budowaniem firmy, jest cały czas gdzieś widoczna, dla niektórych może być inspiracją, dla niektórych być może pewnym powodem do zazdrości, ale to jest, tego nigdy się nie uniknie. Im wyżej się wspinasz, tym bardziej jesteś, powiedzmy, na świeczniku. Natomiast sama już wspomniałaś o tym, że za tym wszystkim jest zespół. Jak to u ciebie wygląda? Jak ten zespół budujesz? Jak go budowałaś? Czy to masz tylko lekarzy, czy jakąś szerszą formułę? W jaki sposób sobie z tym wszystkim radzisz?
Masz rację, absolutnie, w 100% i mój zespół i to u ciebie też, Chris, tak funkcjonuje. Wydaje mi się, że nie może funkcjonować inaczej. No, mój zespół to jest moja rodzina. Ja się śmieję, że my tutaj jesteśmy takimi mnichami, bo po prostu jesteśmy pracoholikami i to trzeba powiedzieć w końcu głośno po tylu latach. Cześć, jestem Basia, jestem pracoholikiem, bo po prostu zatracamy się w tym. Natomiast mój zespół to są technicy, którzy razem ze mną realizują tą wizję, którą mam, tą wizję leczenia. Musimy się gdzieś spotkać, dlatego że w pewnym momencie to jest kwestia poczucia estetyki tych osób i moja, więc na szczęście oni są tak kochani, że naginają się do tego, żeby zobaczyć pacjenta moimi oczami. Lekarze poza mną, implantologów w moich klinikach jest jeszcze trzech, którzy bardzo mi pomagają, pracujemy razem. Natomiast na pewno moja asystentka Martyna, która jest absolutnym fenomenem, to jest osoba,
To są osoby, bez których nie potrafimy funkcjonować, to się wszystko zgadza.
Absolutnie, to jest w ogóle mój mózg i moje ręce i wszystko. Tetusia Tatiana, która też jest moją drugą asystą. I ja na pewno na przestrzeni tych lat, wiesz, mam duże wyrzuty sumienia, bo sporo osób odpadło i wykruszyło się z zespołu, dlatego że ciężko jest po prostu pracować na sposób, w którym my pracujemy. I po prostu część ludzi niestety mówiła wprost, wiecie, to jest ponad moje siły, ja chcę normalnie funkcjonować, ja chcę wychodzić o normalnej porze do domu, ale idziemy w tą stronę, zmierzamy w tą stronę i staramy się, ja bardzo o to dbam, bo i szanuję, żebyśmy doszli do tego, żebyśmy mogli te przysłowiowe 8 godzin spędzać w pracy, czy może nawet luksusowo 6.
Czy chcesz mi powiedzieć, że twoim marzeniem jest też 8-godzinny dzień pracy?
Tak.
mało prawdopodobne przy naszej profesji. Jakoś mi się wydaje. Okej. Okay. Dlatego, że też mi się tak wydawało już wiele, wiele lat temu, że w pewnym momencie, w pewnym wieku przestanę czy zmniejszę, ograniczę ilość mojej pracy, a się okazuje, że im jestem starszy, tym więcej mam pomysłów i kocham to, co robię. I widać co olbrzymią pasję u ciebie. Dlatego z pełnym podziwem podchodzę do tej determinacji i takiej sfokusowania się na celu, który chcesz osiągnąć. I powiem ci szczerze, też się tak zastanawiam, w jaki sposób udało ci się zbudować odpowiednią liczbę pacjentów, ponieważ myślę, że większość osób, które nas słucha, to są lekarze, którzy chcieliby usłyszeć, co mogłabyś im poradzić, żeby dotrzeć do pacjentów z tego typu leczeniem.
Cóż, jeżeli chodzi w ogóle o całe, na pewno są dwa aspekty. Na pewno są dwa aspekty klinik dr Sobczak. I pierwszy ten aspekt, to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, czyli to jest nasza pasja i nasza praca. Natomiast drugi równie istotny aspekt to jest ta kwestia biznesowa. I ja po prostu mam to szczęście, że myślę, że mam najlepszego menadżera medycznego, jakiego można sobie wymarzyć. I mogę to powiedzieć głośno, mam nadzieję, że nikt go nie podkupi, bo to jest mój mąż.
Ale nie uważasz, że po prostu tego typu relacja, gdzie macie relacje, jesteście małżeństwem i jednocześnie pracujecie razem, czy to nie powoduje u was jakichś napięć i takimi momentami po prostu, no wręcz kłótni, po prostu twoje stanowisko i biznesowe ze strony Michała?
To jest ciekawe, natomiast u nas i to było też taki, tłumaczyliśmy to w Bazylei, jak byliśmy rok temu. Wygląda to w ten sposób, że biznes i ogólny i biznes medyczny to są troszkę dwie różne rzeczy. Ten nasz biznes medyczny jest specyficzny, to aż mi się zrymowało. Więc jeżeli my a propos czegoś się nie zgadzamy, no to wtedy bezdyskusyjnie wygrywam ja. Bo już tak się umówiliśmy wiele lat temu, że ja mam albo przeczucia, albo tak sądzę, że warto jest kupić coś, co jest droższe, lepsze, albo warto jest kupić coś, co nam się będzie przydawało w przyszłości, albo że ja coś widzę i ja to tak mówię, że jeżeli ja to widzę, to będzie tak i zróbmy to, to wtedy Michał zawsze mnie wspiera i nawet jeżeli się z tym nie zgadza, albo tego nie rozumie. Natomiast to też mój zespół to wie, że jeżeli są takie historie, czy leczenia wręcz, czy droga biznesowa, to dotyczy wszystkiego, bo budowanie leczenia to jest też dla mnie taki algorytm, jak budowanie biznesu, że ja czegoś nie widzę, to wtedy mówię, hej, mówcie do mnie, ja tego nie widzę, pomóżcie mi, jakby to widzicie, jakby myślmy razem, zróbmy burzę mózgów, żeby do tego dojść. Natomiast też Michał potrafił na pewno spojrzeć szerzej na tą kwestię taką marketingowo-biznesową, gdzie w ogóle to nie jest jego wykształcenie, bo on jest inżynierem po Politechnice, jego mózg jest wyjątkowo działa zero-jedynkowo, to jest w ogóle niesamowite, ja mu musiałam tłumaczyć, że są odcienie szarości, że ludzie mają uczucia i tak dalej, i tak dalej. I to jest, on jest po prostu, znasz Michała, Michał jest po prostu maszyną i to, jakie macie wrażenie, znając mojego męża, to nieprawdziwe. To jest człowiek, który też świetnie sobie radzi z pracownikami, dlatego że on nie ma jakby takich naleciałości niepotrzebnych w postaci emocji. On jest zawsze sprawiedliwy bardzo, on jest bardzo fair, to co mówi jest prawdą i wywiązuje się. I to jest, ludzie to doceniają, dobrze się im z Michałem pracuje. Natomiast udało nam się faktycznie dotrzeć do wielu pacjentów, myślę, że przez różnego rodzaju media, ale teraz też to jest taka bardzo silna poczta pantoflowa. Bardzo dużo pacjentów mamy przez to, że kogoś zoperowałam i ta osoba opowiadała, bo moi pacjenci autentycznie, w ogóle nie wiem, to jest fenomen, oni słuchajcie, opowiadają i odpowiadają na pytania też na Facebooku, na naszej stronie. Na przykład ktoś zapyta, a jak to jest, czy to boli i moi pacjenci się aktywują i opowiadają, nie, doktor jest świetna i w ogóle to jest fenomenalne, że oni są tacy w ogóle zżyci z nami i czują się w obowiązku. Natomiast no to są tak jak mówiłeś, tak jak wiemy, że to jest takie po prostu ciągłe budowanie, ciągłe dbanie o te relacje. Myślę, że nie sposób jest wszystkich zadowolić, to jest niemożliwe, ani wszystkich lekarzy, ani wszystkich pracowników, ani wszystkich pacjentów. I mówię to z ciężkim sercem po wielu latach, bo naprawdę starałam się to robić, ale ludzi jest bardzo wiele i bardzo, bardzo mają różne oczekiwania i wyobrażenia, ale powiem tak, staramy się, żeby większość zdecydowana była zadowolona.
Basiu, to są bardzo takie istotne działania z punktu widzenia i marketingowego, bo jesteś też szefem, krótko mówiąc, także masz i personel, który chciałabyś utrzymać, który chcesz motywować do ciągłego rozwoju, aby dostarczyć naszym pacjentom wszystko to, co najlepsze. A z drugiej strony właśnie ten element związany z biznesem. Ja osobiście biznesowo wolę być lekarzem niż z zarządzającym czy biznesmenem. Natomiast myślę, tak jest z większością lekarzy. Natomiast to jest bardzo, bardzo wspaniałe i wyjątkowe, gdzie masz partnera, który jest jednocześnie dla ciebie olbrzymim wsparciem w tego typu działaniach. Natomiast ja bym chciał w tym momencie wrócić troszeczkę z powrotem do naszego głównego tematu, którym jest ProArch w wydaniu Basi Sobczak, czyli Sobczak Concept. Basiu, gdybyś to miała po prostu w minutę odpowiedzieć. Jestem młodym lekarzem. Podchodzę do ciebie. Dzień dobry, pani doktor. Witam się z tobą i dzień pytam dobry. Się. Pani doktor, słyszałem o pani koncepcji leczenia. Na czym ona polega? Co byś mu odpowiedziała?
Sobczak koncept polega na zaplanowaniu przyszłych zębów u pacjenta, czyli na zaplanowaniu WOKSAP-u, do którego projektujemy implanty, których osie długie wypadają konkretnie w pozycji zębów. Natomiast ten WOKSAP jest WOKSAP-em, który nie tylko determinuje, definiuje przyszłą pozycję, miejsce, szerokość, długość, kształt zębów, ale także pokazuje nam braki. To znaczy w Sobczak Concept staramy się nie redukować kość, tylko staramy się tą kość odbudowywać znanymi nam metodami augmentacji, tak żeby ten zabieg był jednocześnie minimalnie inwazyjny, chociaż teraz to jest troszkę hejtowane, jest inwazyjny na tyle, na ile musi być inwazyjny, ale też, żeby pacjent jednego dnia mógł wyjść w zębach, które już od razu są zębami wymierzonymi i stworzonymi dla niego i które prawidłowo funkcjonują i pasują do jego jamy ustnej.
Okej, okay. No dobrze, ale w tym momencie to jest plan, definicja, powiedzmy, przyszłych zębów. Natomiast jakie narzędzia musiałby lekarz posiadać, żeby przeprowadzić później ten plan, tą wizualizację do realnego świata? Czym się posługujesz? Okay. Jakie programy, jakie działania są potrzebne, żeby to zrobić?
Okej. To często słyszę, i to jest bardzo dobre pytanie i fajnie, że o to pytasz, dlatego że często słyszę, że ludzie mówią, no wiesz, no ty to możesz robić, dlatego że ty masz drukarki, dlatego że ty masz skanery, dlatego że masz frezarkę. I to prawda i za sekundkę o tym powiem, natomiast ja zaczęłam w ten sposób leczyć pacjentów nie mając tego wszystkiego. I powiem w praktyce, jak to wyglądało, a mianowicie wyglądało to tak, że operowałam pacjenta, planowałam sobie to na podstawie po prostu normalnie nawoskowanych zębów na modelu gipsowym przez mojego technika i po zabiegu, który był normalnym wyciskiem, gdzie to po prostu była gehenna hardcore i co tylko sobie możecie wyobrazić, no bo oczywiście mamy po zabiegu fularczowym mamy krwawe pole operacyjne, chcemy wziąć precyzyjny wycisk i tak dalej. Zwarcie było ustalane wcześniej, tak jak robię to teraz cyfrowo i potem wyobraźcie sobie Państwo, że po prostu brałam te wyciski, jechałam do mojej pani technik, do pani Elizy, ona je odlewała, ja siedziałam z nią razem i tłumaczyłam, jak sobie wyobrażam, gdzie ona może ucisnąć tkanki i jak mają wyglądać te zęby. I ci pacjenci w ten sposób leczeni do tej pory przecież mają już odbudowy końcowej, wyglądają super i to wszystko fajnie funkcjonuje, ale na pewno niesamowitym ułatwieniem jest ta droga cyfrowa, gdzie ja skanuję skanerem 3Shape'a. Takie skanery mamy w klinice. Moim zdaniem z tych skanerów...
A które modele masz?
My mamy triosa, pomóż mi.
Trójkę, czwórkę?
Trójkę mamy.
I masz trójka, na karcie, czy ten bezpośrednio z laptopem? Czy bezprzewodowy, czy na przewodzie?
Mamy bezprzewodowe, ale mamy i na karcie, i mamy z laptopem. Mhm. Mamy i taką opcję, i taką. I z tych skanerów, które ja próbowałam, moim zdaniem ten skaner jest najbardziej dokładny i ja nim mi się bardzo dobrze pracuje. To jest narzędzie, tak jak każde inne. Skanowania też trzeba się nauczyć. Skanowanie nie jest do końca aż tak łatwe.
Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Przepraszam, że ci tak wchodzę w słowo, ale natychmiast po prostu ja jestem wyczulony na takie słowa klucze, dlatego że wiesz, my mamy to centrum planowania w Trójmieście i często po prostu współpracujemy z lekarzami, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę cyfrową. I to, co właśnie w tej chwili powiedziałeś, że skanowania się trzeba nauczyć, jest to bardzo, bardzo mocno widoczne, że czasami lekarze kupują skaner i im się wydaje, że po prostu świat już będzie piękny. Ile czasu ci zajęło, zanim się nauczyłaś skanować?
Ja ciągle nie umiem do końca skanować, ciągle popełniam błędy. Nie jest rzadko, może powiem tak, rzadko już się zdarzają takie ewidentne i wtedy jestem na siebie bardzo zła, ale my mamy taki zwyczaj w klinice, że ja jestem sprawdzana. Sprawdza mnie moja asysta, sprawdzają mnie technicy, jeżeli są przy skanowaniu i my się sprawdzamy wszyscy nawzajem. Więc jeżeli ktoś zobaczy, że jest jakikolwiek błąd, czy że gdzieś tam coś mamy doszytego, czy że coś nie jest tak, jak powinno być, to po prostu od razu to mówimy, więc to jest taka praca zespołowa. Ale ja dzisiaj nawet skanując po zabiegu, akurat towarzyszyła mi, przyszła popatrzeć jedna z lekarzy moich prototypów, pani doktor, która naprawdę też robi te prace definitywne po Sobczak Koncept, ma duże doświadczenie i też jej pokazywałam, jak można w przeróżny sposób odginać skaner i gdzie trzeba patrzeć dalej, żeby zeskanować wszystko, więc...
Czyli diabeł tkwi w szczegółach tak naprawdę.
Diabeł tkwi w szczegółach, natomiast jeżeli człowiek rozumie skaner i nauczy się go stosować, to na przykład połapanie zwarcia konstrukcyjnego, czy w ogóle zwarcia w jakichś takich bardzo trudnych sytuacjach, to już jest, to jest naprawdę wielka przyjemność. I możemy robić takie rzeczy, które wydaje mi się, że były zdecydowanie mniej precyzyjne, gdzie próbowaliśmy tam się różnymi masami posługiwać, czy woskiem, czy innymi sposobami, dlatego że w skanerze ciągle widać. My sobie niczego nie zasłaniamy, czy masą, czy woskiem, tylko my ciągle widzimy, jesteśmy w stanie pacjenta ustawić tak, jak chcemy, jesteśmy w stanie zmanipulować żuchwę i to jest coś, co ja uwielbiam i to jest coś, co naprawdę w moim odczuciu zdecydowanie precyzuje bardziej to leczenie, że potem ten pacjent zamyka buzię i ona jest zamknięta, aczkolwiek dalej drążąc temat, ja wiem i to u mnie są, u nas w klinikach są stosowane tylko skanery, nie robimy wycisków.
Czyli masz dosyć, to jest dosyć spore wyzwanie, natomiast ja wiem tak. że wiele osób po prostu nadal działa w sposób analogowy i tak jak powiedziałaś wstępnie, że po prostu rozpoczęłaś swoją przygodę nie mając zaplecza laboratoryjnego, czyli jest możliwość rozpoczęcia powiedzmy drogi cyfrowej, szablonów, nawigacji, wykonywania tego typu rzeczy nie mając skanera.
Chris, absolutnie, w ogóle przepraszam, że to powiem, ale jest możliwość i opcja rozpoczęcia każdej drogi, tylko po prostu trzeba chcieć i trzeba być zdeterminowanym i jakby bardziej szukać rozwiązań niż narzekać na różne rzeczy. Nie wiem, czy ty to zauważyłeś, ale ja z tym bardzo walczę. U mnie w klinice też tak jest, że wszyscy ale to nie da się, ale to nie można, bo coś tam, a wiesz, no bo on ma to, a ja nie mam tamtego. Ja jestem z rodziny lekarskiej, mnie wychowali lekarze i moi rodzice to tak we mnie zaszczepili, że po prostu mój tata zawsze się śmieje, no widzisz, no Jemu to krasnoludek co rano sika do mleka i to jest dokładnie to. Więc ja staram się, żeby mi żaden krasnoludek nie sikał, a wiesz, że jestem uparta.
Tak.
I po prostu...
Ja myślę, że to jest mniej upartość, bardziej determinacja, dlatego że tak, upór jest często kojarzony w sposób taki, jest okraszony pewną negatywną emocją, natomiast determinacja to jest moim zdaniem takie dążenie do celu, a w sposób też racjonalny i zbudowany na racjonalnych przesłankach. Nie?
Tak, bo jeżeli wiem czego chcę osiągnąć, wiesz, to po prostu jakby czasami siedzę, moi technicy mają naprawdę bająską cierpliwość, bo ja potrafię przez 10 minut zmieniać szyjkę w jednym zębie w moście tymczasowym i patrzeć pod różnymi kątami na ucisk tkanek, czy to jest akurat to, co moim zdaniem jest zadowalające i sprawi, że te tkanki zostaną w tym miejscu i oni po prostu z bająską cierpliwością zmieniają to po raz setny, tak jak ja sobie to wymyślę, ale już przychodzi ten moment, że ja już mówię tak, to jest to, to mi się wydaje, że już lepiej nic nie zrobimy. I to jest chyba, to jest i w kwestii skanera, i w kwestii innych rzeczy. My, tak jak ty, mieliśmy problem duży z frezarką, która naprawdę pod różnymi względami nie działała, powiedzmy, tak jak chcieliśmy, nie mogliśmy frezować z takich materiałów, jak chcieliśmy i tak dalej. No i też jakby dążyliśmy do rozwiązania tego problemu, a że go nie rozwiązaliśmy. Podobnie z drukarką, też trzeba się nauczyć pracować drukarką. Ja mam teraz drukarkę NextDentu, mam drukarkę Straumana P30 i to są też dwie różne maszyny. Trzeba się pobawić, trzeba po prostu posiedzieć parę godzin i spróbować to zrobić tak albo inaczej. Pobawić się w mieszanie żywicy, jeżeli nam kolor nie pasuje, albo spróbować wybrać nie tą żywicę, nie tu, gdzie potrzeba i zobaczyć, co z tego
wyjdzie. Ja myślę, że to poruszasz bardzo takich ciekawych, interesujących tematów, ale generalnie po prostu w każdej tego typu sytuacji no, potrzebny jest czas i wyjście z tej strefy komfortu, żeby po prostu się czegoś nowego nauczyć, zarówno technologii, jak i technik. Natomiast rozmawiamy cały czas w tym momencie o uzupełnieniach, które osadzasz na tych implantach, ale ja mam pytanie związane z transferem tego procesu do realnego świata, czyli czy używasz programy do planowania cyfrowego, jeżeli tak, to jakie, i czy używasz też być może nawigacji komputerowej, czy raczej wolicie procedury z wolnej ręki? Jak to u ciebie wygląda?
To wygląda w ten sposób, że każdy zabieg Sobczak Concept jest nawigowany. Dlatego, że używam i tutaj odpowiadam, używam albo Implant Studio, albo CoDiagnostics'a, częściej Implant Studio. W Implant Studio ja po prostu sobie już planuję tą pozycję implantów. Drukuję potem szablon.
Bądź czy implanty, szablon, że tak, że jeżeli Basiu mi pozwolisz, to ja będę tak po prostu takim adwokatem z słuchaczy. Jeżeli planujesz implanty, czy wolisz je ustawiać wszystkie równolegle, żeby miały proste łączniki, czy wprowadzasz implanty także pod kątem?
Wolę ustawiać oczywiście z lenistwa, wygody implanty tak, żeby miały proste łączniki, ale jeżeli nie mogę, no to bo chcę ominąć zatokę albo w jakim, nie wiem, chcę po prostu w ten sposób wprowadzić implant, że muszę użyć łącznika kątowego, no to wtedy oczywiście też używam łączników kątowych. Natomiast ilościowo zdecydowanie używam więcej łączników i staram się, żeby ta pozycja, powiem tak, ja w Sobczak Concept wprowadzenie zbiorowo implantów, nazwijmy to w ten sposób, czyli najczęściej 6, dla mnie jest analogią do wprowadzenia każdego z tych implantów osoby. No, to znaczy tak jak mamy natychmiastową implantację, załóżmy siekacza, tak ja tak samo to widzę później ten siekacz w tym moście, który buduje, więc staram się, żeby pozycja implantów była taka, żeby można było do niej zrobić przykręcaną pracę. Raczej, jeżeli mogę, na łącznikach prostych, a jeżeli nie, ze względów najczęściej anatomicznych, to na łącznikach kątowych, ale oczywiście, żeby zawsze ta oś wypadała nam w tych powierzchniach zgryzowych mostu.
Czyli ogólnie starasz się niejako wprowadzać implanty w osiach zębów tych docelowych, które masz zaplanowane, ale starasz się postępować jak najbardziej w zgodzie z takim, powiedzmy, pozycjonowaniem optymalnym, biologicznym. Natomiast co w przypadku z pacjentów bezzębnych?
To samo.
Bo wiesz, no po prostu mimo wszystko gdzieś pacjenci, którzy zwłaszcza użytkują protezy przez wiele lat, optymalizacja pozycji implantu względem przyszłej pozycji zęba, no czasami może być trudna, która wymaga albo obszernych augmentacji, albo rozwiązań, które po prostu no, są uzupełnieniami protetycznymi, ruchomymi, opartymi na implantach. Jak z tym sobie radzisz?
To akurat jest zabieg, który miałam dzisiaj. Przyjechała pacjentka, która nie dość, że miała protezę całkowitą, co by było dla mnie już łatwe, jakbym skończyła zdanie w tym miejscu, ale niestety to jeszcze miała pod tą protezą cztery pozostawione korzenie w ogromnym stanie zapalnym. Bo ona tam gdzieś po prostu się zatrzymała pomiędzy leczeniem, pandemią i tak dalej. I faktycznie był to dosyć trudny zabieg, bo oczywiście nie dość, że musiałam usunąć te korzenie i wyczyścić stan zapalny, wprowadzić implanty, to u tej pani była duża augmentacja i kości, i tkanek miękkich. Ja bardzo często augmentuję tkanki miękkie.
W momencie kiedy pracujesz ogólnie przy augmentacjach, czy wolisz pracować z materiałem autogennym pacjenta, czy wykorzystujesz różne materiały, miksujesz je?
Różne. Ja jestem też pod wpływem i my jakby tutaj siebie nawzajem inspirujemy, mówię o lekarzach, z którymi pracuję. Więc albo jeżeli tutaj mogę, to mamy kość z banku tkanek, ale najczęściej mimo wszystko pracuję cerabonem i pracuję mukodermem bardzo dużo. Tak, żeby ten na przykład dzisiaj tak samo, bo często jest tak, że w miejscu, w którym nie chcę wprowadzić implantu, ale chcę mieć poprawioną wolumetrię tkanek, nie robię augmentacji kości, tylko robię augmentację tkanek miękkich, które później sobie dociskam pontikami i które potem pracują tak, jak ja chcę, żeby pracowały w moście. Natomiast jeżeli chodzi o pacjentów, którzy przychodzą z protezą, użytkują już protezę, to dalej na kanwie tej protezy budowany jest walk-up i oczywiście wykonuję dual scan, żeby móc wprowadzić implanty w programie, ale nawet jeżeli pozycja tych implantów, znaczy pozycja przyszłych zębów, no bo ona definiuje pozycję implantów, jest inna niż tych zębów w protezie, no to my ciągle mamy referencję na protezie. I to jest tak, jak ja już powiedziałam wcześniej, że te zęby nasze walk-upowe to są zęby, które mi też pokazują, ile mi brakuje tkanek. Więc ja już w tym momencie wiem, jaką muszę zrobić augmentację i planuję sobie to po prostu wcześniej. Ale mimo wszystko zdecydowanie wolę zrobić zęby dłuższe i zrobić obszerniejszą augmentację, niż zrobić różowe dziąsła bądź pracę zdejmowaną. Prac zdejmowanych nie robię w ogóle. Jeżeli pacjent ma bardzo duże zaniki, to jest augmentowany przez doktora Rutkowskiego kością z banku tkanek i przez jakiś czas nie użytkuje w ogóle protez i po tym czasie gojenia ja jestem w stanie, czy doktor, jesteśmy w stanie wprowadzić implanty i dalej przeprowadzić sobczak koncept. Więc raczej staramy się mimo wszystko, ta burza mózgów nasza i ta nasza praca, to jest ciągła taka ucieczka od tego, żeby pacjent miał coś, co moim zdaniem jest dalej formą po prostu protezy przykręconej do implantów. Więc jeżeli ja nie mogę sobie, powiedzmy, poradzić z augmentacją jednoczasowo na zabiegu ze względu na obszerny zanik, no to wtedy się posiłkujemy w ten sposób, że po prostu pacjent jest augmentowany. I czekam, aż się zagoi.
Ja słyszę po prostu z twojej strony bardzo dużą ilość różnego rodzaju technik, które używasz i widzę, że starasz się je dopasowywać indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. I mam nadzieję, liczę na to, że już w ten najbliższy czwartek będziemy mogli zobaczyć bezpośrednio twój wykład, który nam pozwoli zobaczyć, jak sobie z tym wszystkim radzisz. Na pewno będzie dużo pytań. Myślę, że jest to ciekawy temat, jego popularność rośnie i myślę, że patrząc, jakie duże potrzeby są w naszym społeczeństwie, uważam, że nadal ten temat jest zaniedbany, jeżeli chodzi o także rozwiązania implantologiczne oferowane przez naszych lekarzy w Polsce. Co ty o tym myślisz?
Ja myślę, że ten trend taki jest chyba ogólnie rozłożony w świecie. Sądzę, że nasi lekarze są odważni i sobie fajnie radzą i wykonują też piękne prace. Na pewno o wielu lekarzach po prostu też nie słyszeliśmy, ale mam nadzieję, że usłyszymy. Natomiast jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, to faktycznie jest tak, że ja do każdego zabiegu przygotowuję się indywidualnie. Muszę sobie to po prostu przetrawić i wymyśleć. I dzisiaj wracając do domu samochodem z mężem, on mówi, wiesz, bo akurat dzisiaj robił mi zdjęcia. Mój mąż robi też najlepsze zdjęcia, więc czasami go wykorzystuje, jak może, na zabiegu. I on mówi, wiesz co, ja dzisiaj tak patrzyłem i ja ci muszę powiedzieć jedną rzecz. Ty na zabiegu ani razu, wbijając skalpel, robiąc cięcia, czy robiąc cokolwiek, nie ma w tobie pół sekundy wahania. Ale tak sobie pomyślałam, bo to jest dlatego właśnie, że ja wcześniej sobie to po prostu wszystko przerabiam w głowie. Ja dokładnie wiem, już jak oglądam pacjenta, konsultuję, potem jakby dojrzewam do tego i już jadę do pracy, to wiem, gdzie poprowadzę te cięcia i wiem, jak to zrobię i wiem, jak zaszyję i wiem, jaki jest ten mój efekt ostateczny, wymarzony. I myślę, że lekarze w Polsce naprawdę bardzo fajnie i chętnie się uczą i widać, że uczestniczą w kursach ogólnoświatowych i potem bardzo bardzo fajnie to przekładają na swoją praktykę, nie boją się tego, bo są niektóre, myślę, nacje, które zgodzisz się ze mną, że jakby będą na wielu, wielu kursach, ale potem wybiorą to sprawdzone, bezpieczne doświadczenie, zasadę, metodę, którą robią od 20 lat.
Myślę, że tutaj poruszamy temat, który myślę jest bez względu na kraj i region, a będzie specyficzny dla części lekarzy, gdzie po prostu pomimo dużej ilości odbytych kursów zabraknie w pewnym momencie odwagi, żeby to wprowadzić w życie. Natomiast ja chciałbym, ponieważ super mi się z tobą rozmawia, a jednak ten czas nieubłaganie nam płynie i ja bym chciał tak naprawdę zaprosić wszystkich słuchających tego podcastu w najbliższy czwartek, 17 grudnia na godzinę 20 na webinar organizowany przez ITI Polska z Basią Sobczak. Natomiast na zakończenie, Basiu, chciałbym cię poprosić w trzech słowach, co byś poradziła lekarzom, którzy chcieliby, tak jak ty, wykonywać tego typu zabiegi, w jaki sposób powinni zaplanować swoją karierę?
W trzech słowach.
No, daję ci 3 minuty.
Trzy słowa to determinacja, determinacja i determinacja, ale rozbudowane trzy słowa. Myślę, że... ojejku, strasznie trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie.
Ja ci pomogę w tym. Ja prowokacyjnie zadałem to pytanie, dlatego że podobne pytanie sam dostałem jakiś czas temu, ale też to była forma dyskusji, którą mieliśmy z Aleksem Fibiszenko, Pedro Rodriguezem, specjalistami od rozwiązań pełnoukowych, zarówno cyfrowych, jak i analogowych rozwiązań. I pewna konkluzja, która się zrodziła, która była wspólna, o której też w pierwszym momencie nie pomyślałem, a która myślę jest bardzo, bardzo cenna. Oprócz oczywiście wiedzy, którą każdy z nas stara się zaadoptować poprzez kursy, to w pewnym momencie jest szukanie mentora. że każdy z nas na pewnym etapie, wykonując pewne działania, pewną procedurę, opiera się na autorytecie, który powinien być dla niego też, nie mówię tylko o inspiracji, ale żebyśmy mieli, mamy takich mentorów, powiedzmy globalnych, ale też i lokalnych, czyli krótko mówiąc mówię o koledze, koleżance, może to jest ITA Study Club, który jest obok ciebie, który pozwala mi zapytać się kogoś, kto jest już doświadczony w tym temacie, jak powinienem rozwiązać ten temat. Co ty o tym myślisz? Taka forma.
Myślę, że masz rację. Natomiast jak skończyłam studia, to zaczęłam pracę na chirurgii stomatologicznej. Rozpoczęłam studia doktoranckie i cóż, muszę powiedzieć, że dziewczyna, kobieta, która chce się zajmować chirurgią, nie jest może do końca traktowana poważnie, więc ja musiałam troszeczkę bardziej sama podpatrywać, sama się dopraszać różnych rzeczy i sama próbować też różnych rzeczy. I obawiam się, że tutaj bardzo niepolitycznie powiem, że w pewnym momencie mi po prostu tego trochę zabrakło i też miałam właśnie to, co wspominałam wcześniej, o czym wspominałam wcześniej, że ja strasznie starałam się znaleźć coś, co by mi odpowiadało i co by mi powiedziało, okej, to jest ta twoja droga wymarzona, wyszukana, po prostu rób to i to jest fajnie i to, o to chodzi. Ale tego po prostu nie znalazłam. Więc ta moja droga, jeżeli chodzi o te moje rozwiązania, była niespecjalnie komfortowa i niespecjalnie przyjemna, więc to wychodzenie ze strefy komfortu było takim naprawdę wręcz wyskakiwaniem z tej strefy komfortu, z taką niepewnością, czy to, co ja robię, to czy ja to robię dobrze i czy ja to po prostu budowałam na małych rzeczach. Jeżeli chodzi na pewno o implantację taką natychmiastową, to obydwoje uczyliśmy się u Paula Voigla, więc to jest taki człowiek, który mówił, dobra, możesz nie robić augmentacji, tylko po prostu zrób chamber, podeprzy prawidłowo tkanki i będziesz mieć świetne rezultaty i to na pewno on. Natomiast myślę, że nie było jakiejś takiej jednej konkretnej osoby.
Czyli tak jak, było... ale swoją inspirację, myślę, że będziemy tutaj gdzieś wspólnie znajdowali taką nić porozumienia z naszymi słuchaczami też, że tak naprawdę każdy gdzieś tam szuka tej inspiracji, czy poprzez wykłady międzynarodowe, czy wykłady lokalne, literaturę, czy w twoim wypadku bardziej to były wykłady, czy literatura?
I tak, bo ja potem już tak obsesyjnie jakby przeglądałam wszystkie publikacje, bo po prostu liczyłam ciągle na to, że coś znajdę. Natomiast ja w ogóle uwielbiam wykłady, uwielbiam kursy, bardzo mi tego brakowało w tym roku, bo po pierwsze uwielbiam rozmawiać o implantologii i to jest naprawdę dla mnie wielka przyjemność i moja pasja.
Czyli krótko mówiąc, od razu zadam pytanie, jeżeli ktoś chciałby się nauczyć Sobczak Concept, może do ciebie przyjechać na kurs.
Tak. W ogóle ruszamy już z Hosem, z Mogłuzą, ustalamy dosłownie w tym tygodniu termin na przyszły rok.
Super.
Więc to już jest zaklepane i to już jest nieuniknione i to się dzieje. Ale ja też uwielbiam być słuchaczem. Ja uwielbiam po prostu słuchać o innych sposobach myślenia, o innych punktach widzenia. Dlatego, że to jest szalenie inspirujące, bo w pewnym momencie zgodzisz się, że jakby ciągle robimy coś, to jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na swój umysł i na to, co on nam ciągle podpowiada, a umysł lubi chodzić utartymi, wygodnymi ścieżkami, a fajnie, jak ktoś go troszkę wykolei, jak mu pokaże, hej, możesz to zrobić tak, ale spróbuj to zrobić właśnie inaczej, może zobacz, że ja to też robię i to jest świetne i w ogóle nie bój się, zobacz. I dlatego ja po prostu uwielbiam być słuchaczem na kursach, zawsze jest coś, co wynoszę. Zawsze siedzę i słucham i ja po prostu fascynuje mnie to. W ogóle we Frankfurcie, jak mieliśmy te zajęcia po tobie, to ja po prostu uwielbiałam te zjazdy i całymi dniami słuchanie i rozmawianie o implantologii, więc...
Tak, to są takie momenty, gdzie rzeczywiście jak się spotka dentystów bez względu na to, czy dwóch, czy więcej, to rzadko kiedy mówią o czymś innym niż o zębach. I takie są realia. Basiu, czas nieubłaganie dobiega końca, Natomiast ja się cieszę, że udało mi się dzisiaj z tobą porozmawiać i cieszę się, że po prostu w formie podcastu, na które będę zapraszał zarówno osoby znane, jak i mniej znane, ekspertów w dziedzinie implantologii, dlatego zapraszam do subskrybowania tego kanału podcastowego implants.expert. Natomiast z Basią zobaczymy się przez kamerę, przez nasze monitory na najbliższym webinarze organizowanym przez ITI w czwartek 17 grudnia o godzinie 20. Basiu, dziękuję ci bardzo za wspaniały wywiad i do zobaczenia wkrótce.
Ja dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.